Jeden z moich ulubionych chrześcijańskich pisarzy, jego nazwisko często się przewija, więc wybaczcie, ale jest naprawdę jednym z najlepszych, jaki chodził po tym świecie, pastor Eugene Peterson, opowiadał kiedyś historię ze swojego dzieciństwa, być może już ją słyszeliście, to historia o tym, jak próbował poradzić sobie z pewnym wrogiem, mianowicie ze swoim kolegą, a trudno można nawet powiedzieć, że to był kolega, taki szkolny łobuz, który codziennie po lekcjach go bił. Wydawało się, że bez względu na to, jak bardzo młody Eugene próbował go unikać, za każdym razem ten go gdzieś znajdował, jak go znalazł, to lał. Kiedy dowiedział się, że Eugene nie tylko jest Eugene'em, ale do tego jeszcze jest chrześcijaninem, zaczął nazywać go Jezusową babą i tak do niego wołał. Jezusowa baba i lał. A biedny Eugene próbował pamiętać słowa Jezusa, błogosławcie tych, którzy was prześladują, nadstawcie drugi policzek. Pewnego dnia, kiedy znowu usłyszał pod swoim adresem Jezusowa baba, nie wytrzymał i sam wyskoczył do tego chłopaka i zaczął go bić. Powalił go na ziemię, usiadł na nim i w tej sytuacji pewnie, wiecie, z reguły jest tak, że możemy odpuścić, ale tylko wtedy, znaczy nie, że pamiętam, nie, że wiem, ale widziałem, że wtedy trzymając się taką osobę i próbuje się, i każemy tej osobie coś powiedzieć. No i z reguły mówimy, powiedz do mnie wujku, albo powiedz, jesteś najlepszy, jesteś królem, jesteś panem, cokolwiek. No a Eugene zmusił swojego pokonanego łobuza, siedząc na nim, patrzy na niego i powiedział, powiedz, wierzę w Jezusa Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela. I ten to powiedział. I Eugene Peterson później wspomina tego chłopaka i mówi, Garrison Jones, tak się nazywał, był moim pierwszym nawróconym chrześcijaninem. Nie trzeba być chrześcijaninem, żeby mieć wrogów, ale nawet bardzo młodzi chrześcijanie mają wrogów, czy mogą mieć wrogów. I nie wiem, czy naśladowcy Chrystusa, młodsi czy starsi, powinni właśnie w ten sposób postępować z wrogami. Nie sądzę też, że sam Peterson koniec końców też tak uważał. Rzeczywiście Jezus mówi nam, żebyśmy kochali naszych wrogów, ale ta historia przypomina nam, że mamy wrogów. Że jako naśladowcy Chrystusa nie jesteśmy pozbawieni przeciwników, którzy zrobią wszystko, co tylko możliwe, żeby podczas naszego podróżowania z Bogiem rzucać nam kłody pod nogi i sprawić, że naśladowanie Jezusa, które samo w sobie jest już trudne, było jeszcze trudniejsze, jeszcze bardziej nieszczęśliwe. I o tym właśnie mówi kolejna pieśń z cyklu pieśni, czy psalmów pielgrzymich. Dzisiaj rano obudziła mnie pielgrzymka. Wczoraj widziałem, jak ludzie szli, pielgrzymowali przez Brzustów, Sługocice i kiedy przez megafon jedna osoba się wyśpiewała kolejną pieśń, pomyślałem sobie, to pewnie tak właśnie wyglądało. I taka jest właśnie kultura, czy kontekst tych psalmów. Ludzie szli, Izraelici szli, przynajmniej 3 razy do roku pielgrzymowali do Jerozolimy, która znajdowała się na wzgórzu i idąc, szli za każdym razem trochę bardziej pod górę, dlatego te psalmy nazywa się też psalmami wznoszącymi i idąc śpiewali, nie tylko po to, żeby dodać sobie otuchy, ale te pieśni, one wyśpiewywały całość ich doświadczenia relacji z Bogiem. I dzisiaj, kiedy patrzymy na te pieśni, na te psalmy, widzimy, że zawierają one całe spektrum doświadczeń ludzi, którzy za Bogiem podążają. Radość, lęk, zmartwienia, pokój, uwielbienie, nadzieja, poczucie bezpieczeństwa czy szczęście. A ta kolejna pieśń, pieśń 129, dotyka problemu cierpienia i niesprawiedliwości, którego doświadczamy z powodu ludzi nam wrogich. Bardzo mnie uciskali od mojej młodości, pisze psalmista. Niech powie teraz Izrael, bardzo mnie uciskali od mojej młodości, lecz mnie nie przemogli. Zorali mój grzbiet oracze i długie bruzdy porobili. Czytając ten psalm, możemy przyglądać mu się na 2 poziomach. I to będziemy robić przez cały czas czytania. Ten pierwszy to poziom wspólnotowy, który wynika bezpośrednio z tekstu, a odnosi się do historii Izraela jako ludu należącego do Boga. Ten drugi poziom to poziom bardziej osobisty, dotyczący każdego z nas, każdego człowieka wtedy i teraz, każdego z nas dzisiaj, każdego, kto zdecydował się budować swoje życie na Bogu i w ten sposób również do Niego należy. A więc jest to psalm ludzi, którzy należą do Boga i którzy zdają sobie sprawę z tego, czego doświadczyli. Na pierwszym planie więc widzimy zbiorowego bohatera, to Izrael, który odwołuje się do swojej młodości i wspomina doświadczenie ucisku i niesprawiedliwości ze strony swoich wrogów. Jeżeli znamy historię Izraela, to pewnie przeczuwamy, czy domyślamy się, o jaki okres w historii Izraela chodzi. Jeżeli nie znamy, to podpowiadają nam to zarówno inni prorocy, jak i komentatorzy biblijni, którzy wskazują na Egipt, na czas niewoli egipskiej, kilkaset lat niewoli, jako czas, kiedy naród żydowski był formowany, ale był to czas formowania w ucisku i niewolniczej pracy. Prorok Ozeasz mówi, Bóg przemawia przez proroka Ozeasza, mówiąc tak: miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i syna swego wezwałem z Egiptu. Innymi słowy, psalmista powiada, mówi o tym, że Izrael nie miał szczęśliwego dzieciństwa. Że dzieciństwo Izraela to było dzieciństwo i młodość w opresji, w bólu, w cierpieniu. A doświadczenia z tamtego okresu zostawiły głębokie rany w zbiorowej pamięci. Zorali mój grzbiet oracze i długie bruzdy porobili. Nawet w polskim języku te słowa pięknie dobrane przez tłumaczy brzmią ostro, bo tak powinny brzmieć. Wymowa tego psalmu jest podobna do doświadczenia ze wspomnień z innej pieśni pielgrzymów, którą już czytaliśmy, psalmu 124, z tą różnicą, że w tamtym psalmie autor pisze bardziej w trybie przypuszczającym. Mówi tak: gdy ludzie zwrócili się przeciwko nam, wówczas żywcem by nas pożarli. Tak bardzo byli na nas zagniewani, wówczas zalałyby nas wody. Potok przewaliłby się nad nami, zalałby nas całych. Ale tutaj to już nie jest tryb przypuszczający. To już nie jest, co by było, gdyby. Tutaj psalmista pisze o doświadczeniu, które faktycznie miało miejsce. Zorali mój grzbiet oracze i długie bruzdy porobili. Innymi słowy, to, czego doświadczyliśmy w naszej historii, mówi psalmista, było realne i zostawiło po sobie głębokie ślady w naszej zbiorowej pamięci. Ale kiedy przenosimy te słowa z poziomu Izraela do poziomu osobistego doświadczenia, wtedy pewnie każdy z nas, albo przynajmniej wielu z nas, bez trudu mogłoby również zidentyfikować się ze słowami tego psalmu. Potrafilibyśmy wspomnieć szyderstwa i wyzwiska, jakimi byliśmy być może okraszani, kiedy po raz pierwszy uwierzyliśmy w Jezusa i opowiedzieliśmy o tym w pracy czy w domu. Jezusowa baba wtedy była być może najmniej bolesnym sformułowaniem. Być może opowiedzielibyśmy o sytuacji, w której wystawiono nam walizki przed drzwi, bo pragnęliśmy zmienić swoje życiowe plany ze względu na relacje z Bogiem i nie było dla nas miejsca w rodzinnym domu. Być może sięgnęlibyśmy pamięcią do sytuacji w pracy, kiedy pewnego dnia wręczono nam wypowiedzenie, bo chcieliśmy być bardziej posłuszni Bogu niż ludziom i nie zgadzaliśmy się na podejrzane sytuacje finansowe, albo kiedy przeczytaliśmy o sobie w internecie słowa, które nie były ani prawdziwe, ani miłe, mówiąc delikatnie, albo kiedy obgadywano nas na szkolnych korytarzach: popatrz, święta idzie, popatrz, święty. Często wtedy mamy poczucie krzywdy i bezsilności. I wtedy czujemy się naprawdę, jakby jeżdżono po nas pługiem i nawet kiedy dana sytuacja minie, pozostają nam w pamięci i sercu głębokie bruzdy niesprawiedliwości. Jak oni mogli, jak ona mogła, jak on mógł. I w takich chwilach chcielibyśmy całym sobą zaprotestować, tłumaczyć, walczyć, odgryźć się. Ja na przykład w takich sytuacjach jeżdżę samochodem i gadam sam do siebie to, co chciałbym powiedzieć tym, którzy mnie skrzywdzili. Albo gadam do nich pod prysznicem, zamiast śpiewać piosenki, wtedy gadam. Gadam i mówię to, co chciałbym powiedzieć, a może nie mam odwagi, albo myślę sobie, to chyba nie byłoby mądre, żeby wypowiedzieć to w twarz tej albo innej osobie. Każdy z nas ma pewnie jakiś sposób na radzenie sobie z tym poczuciem niesprawiedliwości. Jedno jest jednak pewne. W podróży przez życie ci, którzy należą do Boga, doświadczają niesprawiedliwości. Doświadczają cierpienia. To jest stwierdzenie faktu. Nie da się wyłączyć cierpienia z doświadczenia ludzi należących do Boga. Nie ma na to żadnego potwierdzenia ani ze strony tekstów biblijnych, gdzie widzimy, że każda osoba należąca do Boga z samym Jezusem Chrystusem włącznie cierpiała z powodu niesprawiedliwości, prześladowań czy złego traktowania. Ale nie ma też na to potwierdzenia w naszym życiowym doświadczeniu. Co więcej, historia Kościoła to historia ludzi, którzy mniej czy bardziej stawiali czoła cierpieniu i niesprawiedliwości, zwłaszcza tam, gdzie Ewangelia o Jezusie stawiała swoje pierwsze kroki. John Orberg, chrześcijański pisarz i mówca, wspomina swoją wizytę w Etiopii w czasach marksistowskiego dyktatora pułkownika Mengistu, który prześladował i mordował chrześcijan, włącznie z patriarchą etiopskiego kościoła prawosławnego. Liderzy chrześcijańscy byli często wtrącani do więzienia, ale co ciekawe, i to było uderzające dla Ortberga, ci liderzy chrześcijańscy mieli swoje określenie na więzienie. I to określenie więzienia brzmiało uniwersytet. Uniwersytet. Ponieważ właśnie tam, w najtrudniejszych, najgorszych momentach swojego życia, często w nieludzkich i dramatycznych warunkach, cierpiąc niesprawiedliwie za wiarę, doświadczali największego wzrostu w swojej relacji z Bogiem. Na tym polega paradoks chrześcijaństwa. Nasza wiara wykuwa się w chwilach trudnych i zostaje wypróbowana w cierpieniach. I często pod presją niekorzystnych okoliczności ujawnia się cała prawda o nas. Ta prawda, którą chcielibyśmy ukryć, o której wolelibyśmy nie pamiętać, nie wiedzieć, nie wspominać. Często w takich chwilach widzimy, w co naprawdę wierzymy albo co naprawdę chcielibyśmy zrobić. I ta stara natura wychodzi z nas i zaczynamy się zachowywać tak, jak jeszcze przed chwilą nie pomyślelibyśmy, żebyśmy się zachowali, gdyby nie te okoliczności. Ale z drugiej strony nie należy z tego powodu idealizować cierpienia czy niesprawiedliwości. Cierpienie, niesprawiedliwość jest cierpieniem i niesprawiedliwością, czyli złem. I jak stwierdził jeden z duchownych katolickich, cierpienie samo w sobie nie stanowi narzędzia udoskonalania człowieka. To znaczy, nie wolno nam myśleć, że jeżeli ktoś przechodzi przez cierpienia, to jest świetny moment na to, żeby przybić piątkę i powiedzieć, no i super, będziesz lepszym człowiekiem. Cierpienie, krzywda, niesprawiedliwość są dokładnie tym, czym są. Cierpieniem, krzywdą i niesprawiedliwością. I nie wolno udawać, że niezawinione cierpienie nie zostawia bruzd bólu, cierpienia w pamięci człowieka, od których niełatwo jest się uwolnić w przyszłości. Badania pokazują, że na przykład osoby, które doświadczyły traumatycznych zachowań w dzieciństwie, mają 2,5 raza większe ryzyko otyłości albo cukrzycy typu drugiego. Nie mówiąc już o chorobach sercowych czy onkologicznych. Badanie BMJ Open z sierpnia 2025 roku pokazało, że Werbalne znęcanie się w dzieciństwie zwiększa o 64% ryzyko złego zdrowia psychicznego w dorosłości. Co ciekawe, w przypadku fizycznego nadużywania, fizycznego znęcania się, to ryzyko jest 52%. Ciekawe, powiedzielibyśmy, że ten, kto doświadczył fizycznego znęcania się, ma większe szanse na gorsze życie, ale słowa okazuje się ranią jeszcze bardziej i sięgają jeszcze głębiej niż ręka, pasek czy pięść. A kombinacja obu tych form podnosi to ryzyko jeszcze bardziej. Ryzyko alkoholizmu rośnie aż 7-krotnie, używanie narkotyków 11-krotnie, palenie 2-krotnie, a rzucanie szkoły 10-krotnie, nie mówiąc już o rzeczach, które wierzę, że dla wielu z nas są pewną oczywistością, czyli większa skłonność do prób samobójczych, trudności w nauce, zaburzeń psychicznych, opóźnień w rozwoju czy problemach z regulacją emocji, a co za tym idzie, problemach społecznych. Nie ma nic szlachetnego w cierpieniu, tak jak nie ma nic szlachetnego w biedzie i nie wolno romantyzować biedy i mówić, a biedni mają lepiej, bo są bliżej Jezusa. To jest nieprawda. Biedni nigdy nie mają lepiej. Czasami tylko wiedzą lepiej, jak przez te okoliczności przejść, ale to jest zupełnie inna sprawa. Ale nigdy nikomu nie życzymy biedy, tak samo jak nigdy nikomu nie życzymy cierpienia. I nie wolno romantyzować, nie wolno uszlachetniać na siłę cierpienia. Ono było, jest i pozostaje złem niezgodnym z Bożymi zamiarami dla człowieka i konsekwencjami grzechu. Ale też nie ma co udawać, że życie naśladowcy Chrystusa jest życiem wolnym od cierpienia. Więc czy nam to się podoba, czy nie? To właśnie cierpienie, paradoksalnie, ma potencjał odepchnąć nas od Boga albo zbliżyć do Niego. I właśnie w takim kontekście psalmista, mając świadomość krzywdy i bólu, którego doświadczył, w pewnym momencie daje nam do zrozumienia: lecz mnie nie przemogli. Walczyli ze mną, znęcali się nade mną, psalmista mówi, ale mnie nie przemogli. Nie dali rady, nie pokonali mnie, wytrwałem. Lecz myliłby się ten, kto myślałby, że tę siłę przetrwania psalmista zawdzięcza wyłącznie samemu sobie albo silnej woli. I zaraz w następnym wersecie podróżujący pielgrzymi, kiedy wyśpiewali swoją krzywdę, za chwilę dodawali, ale Pan jest sprawiedliwy, poprzecinał powrozy niegodziwych. I znów, jakże to jest podobne do słów psalmu 124, który wspominaliśmy wcześniej. Tam czytamy, gdyby nie Pan po naszej stronie, niech powie Izrael, gdyby nie Pan po naszej stronie. To właśnie stąd bierze się tamten tryb przypuszczający w słowach psalmisty, że gdyby nie Pan, to wody zalałyby. Gdyby nie Pan, to ludzie żywcem by nas pożarli. Ale tutaj nie ma przypuszczania. Tutaj jest stwierdzenie faktu, że to Bóg ze względu na swoją sprawiedliwość poprzecinał powrozy niegodziwych. Prędzej czy później, ale to zrobił. I do obrazu wołów orzących na plecach psalmista dodaje postać sprawiedliwego Boga, który przecina te więzy, odcina pług. I woły mogą sobie chodzić. Ale koniec orania, koniec zadawania bólu, koniec cierpienia. Ale Bóg. Pastor Earl Palmer zwrócił uwagę, że te dwa słowa, ale Bóg, ale Pan, podsumowują tak naprawdę całe przesłanie Pisma Świętego. Stanowią serce Ewangelii. My byliśmy nieposłuszni, ale Bóg. My odeszliśmy, ale Bóg. My zgrzeszyliśmy, ale Bóg. My się zbuntowaliśmy, ale Bóg. Jeśli zrozumiesz te dwa słowa, mówi Palmer, one ocalą twoją duszę. Jeśli będziesz przypominał je sobie codziennie, ale Bóg. I budował swoje życie w oparciu o nie, ale Bóg. Twoje życie zmieni się nie do poznania. I tak samo w tym kontekście psalmista mówi, wrogowie chcieli nas zniszczyć, ale Bóg. Nie my, nie nasze wysiłki, nie nasze strategie przetrwania, nie nasze dobre pomysły, ale Bóg. I znów na pierwszym planie mamy historię Izraela jako historię narodu wybranego, który chociaż nie zaznał szczęśliwego dzieciństwa w Egipcie, doświadczył Bożej sprawiedliwości w dniu wyjścia z Egiptu, ale Bóg. A później przez cały czas błąkania się po pustyni Bóg konsekwentnie chronił ich i pomagał im zwyciężyć narody, które próbowały ich zniszczyć, ale Bóg. Patrząc na historię Izraela, widzimy, jak Pan regularnie przecinał powrozy niegodziwych i wyprowadzał Izrael z opresji, nawet z takiej opresji, w którą sami się władowali, ale Bóg. Bóg jest sprawiedliwy, pisze psalmista, a to oznacza wierny swojemu przymierzu z Izraelem. Wierny nawet pomimo niewierności Izraela. Wierny i potężny król, który przecinał powrozy niegodziwych i uwalniał swój lud wybrany od jego oprawców. Ale Bóg. A jego wierność dała Izraelowi siłę, aby wytrwać, przetrwać to, co najgorsze. I kiedy patrzymy na swoje życie, tak jak Exodus śpiewa w mojej ulubionej piosence Dziękuję, kiedy spojrzysz za siebie, zobaczyć możesz Boga ślad. To jest dokładnie o tym. Kiedy patrzymy na swoje życie, możemy również spojrzeć wstecz i często dopiero po jakimś czasie, kiedy spojrzymy wstecz, możemy zobaczyć, że Bóg ujął się za tymi, którzy należą do Niego i wyprowadził ich z tarapatów. Ale Bóg. Inni nastawali na nasze życie, ale Bóg. Inni szydzili, ale Bóg. Inni pokazywali nam, że nie ma dla nas przyszłości, ale Bóg. Co ciekawe, to, że Bóg wyprowadza z tarapatów, nie ma nic wspólnego z tym, czy coś zrobiliśmy dobrze, czy źle. Nie ma nic wspólnego z naszymi pomysłami. Nie ma nic wspólnego z tym, czy jesteśmy doskonali i świetnie sobie radzimy z takimi sytuacjami, czy też nie jesteśmy doskonali i radzimy sobie kiepsko. Okazuje się, kiedy patrzymy wstecz, że Bóg nie wyprowadza nas z problemów, dlatego że wszystko zawsze robiliśmy tak, jak należy, ale pomimo tego właśnie, pomimo tego, że nie zawsze wszystko zrobiliśmy jak należy, ale Bóg. On jest z nami, a to daje nam siłę do stawiania czoła niesprawiedliwości i ufania Mu, pomimo tego, że świat wali nam się na głowę, a my sami nie zawsze wiemy, co zrobić. Ale Bóg wie i jest blisko. Można powiedzieć, że nasza wytrwałość w cierpieniach nie jest efektem naszej determinacji, ale rezultatem Bożej wierności. Nasza wytrwałość w cierpieniach nie jest efektem naszej determinacji. To nie jest dlatego, że my tak bardzo się postaraliśmy, ale dużo bardziej jest efektem Bożej wierności wobec nas. Amy Sheridan była studentką dziennikarstwa, kiedy po raz pierwszy publicznie opowiedziała o tym, jak w dzieciństwie znęcano się nad nią w szkole. Słownie, fizycznie i emocjonalnie, głównie z powodu jej wyglądu. Pewnego dnia, już w liceum, idąc korytarzem, zobaczyła przed sobą grupę uczniów, którzy dokuczali jej regularnie. Chciała ich ominąć, ale wiedziała, że nie da rady, nie może. Musiała przejść obok nich. I w pewnym momencie jeden z chłopaków z tej grupy złapał ją za kołnierz, przycisnął do ściany i zaczął dotykać ją po całym ciele. Emi mówi, nikt nic nie powiedział. Nikt nie zaprotestował. I nie pamiętam niczego, co się wydarzyło później tego dnia. Emi wspomina, jak siedząc często w domu sama po lekcjach, jej myśli krążyły wokół bolesnych słów, gruźb i zdarzeń podobnych do tego, o którym przed chwilą słyszeliśmy. Pewnego dnia, siedząc w kuchni sama, sięgnęła po fiolkę z lekami przeciwbólowymi. Mówi, bolały mnie głowa i brzuch. Byłam zmęczona ciągłym znęcaniem się nade mną. Czułam się bezwartościowa i sama, wspomina. I przez dłuższy moment trzymała tę fiolkę z lekami w ręku, a ciemne myśli zaczęły napływać jej. Zaczęły napływać jej do głowy. pewnie widzicie ją, ja też ją widzę. W tej kuchni sama, z tą fiolką w rękach, myślącą, może trzeba to skończyć teraz. Niech ten koszmar się skończy, pomyślała. A moja żona, gdyby była tutaj dzisiaj, powiedziałaby, to nie jest jakieś randomowe wydarzenie, osobne, bez pokrycia. To jest jedno po drugim dziecko, które przychodzi do naszej poradni albo nastolatek, który zmaga się z tego rodzaju problemami. Nawet nie wiemy, co się dzieje czasem w tej kuchni, kiedy nie ma nikogo, kiedy rodzice jeszcze nie wrócili z pracy, a nasze dziecko miało kolejny zły dzień, nie jeden, ale kolejny zły dzień. I ten z nas, kto doświadczył w swoim życiu swojego dziecka, które dzieli się tymi najczarniejszymi myślami, wie doskonale, jaki to jest ból dla rodzica i jaka to jest, jakie to poczucie bezsilności dla nas. A co dopiero dla niej, czy dla niego? I kiedy Emi siedziała tak w tym pustym domu, cisza dźwięczała jej w uszach i nagle w swojej głowie usłyszała znajomy głos. Zostaw to. Zostaw to. I ten głos był znajomy, bo od dziecka Emi wierzyła w Boga. Wbrew wszystkim i wszystkiemu Emi wierzyła w Boga. Miała wierzących dziadków, miała wierzących rodziców i Emi wierzyła w Boga, a Jego bliskość dodawała jej sił w chwilach osamotnienia. Jej słowa nie moje. Był przy mnie, kiedy czułam się samotna. Ocierał moje łzy, kiedy znęcano się nade mną w szkole. W nocy, kiedy moje myśli galopowały, napędzane strachem i niepokojem, Jego głos uspokajał mnie i dawał siłę do przetrwania. Tak było też tym razem. Emi odłożyła fiolkę z lekami na półkę i z płaczem pobiegła do swojego pokoju, pozwalając Bogu po raz kolejny uspokoić jej serce. I po latach wspomina, znęcanie się nade mną było ogromną częścią mojego życia. Zmieniło mnie od wewnątrz i na zewnątrz. I dopiero teraz, jako osoba dorosła, mogę spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak Chrystus mnie prowadził. Jego współczucie i miłość do mnie rozświetlały najciemniejsze odcinki mojej życiowej podróży. To było często tak, mówi Emi, jakbym podążała od kropki do kropki, nie wiedząc, gdzie mam pójść dalej i gdzie dalej ta podróż mnie zaprowadzi. Do dzisiaj, mówi Emi, nie udało mi się połączyć wszystkich tych kropek. Jestem ciągle w podróży, ale mam pewność, że nie jestem bezwartościowa, że Jezus jest moim przyjacielem. Bóg zatroszczył się o mnie jako Ojciec, a Duch Święty podtrzymał ogień w moim sercu, kiedy chciałam już go zgasić na dobre. To nie determinacja Emi. Ona wie, że to Boża wierność dała jej siłę do wytrwania w najciemniejszych momentach jej życia. Ale Bóg. Wszyscy przeciwko niej, ale Bóg. I okazuje się, że w podróży przez życie ci, którzy należą do Boga, doświadczają niesprawiedliwości. To fakt, ale jest jeszcze inny fakt, lecz Bóg uwalnia ich z opresji. I gdyby w tym miejscu psalmista przestał śpiewać, nasze dzisiejsze rozważanie mogłoby zmierzać do pięknego końca. Ale w swojej pieśni psalmista idzie jeszcze o krok dalej i wypowiada słowa, które za chwilę zabrzmią niekomfortowo i których być może nawet nie spodziewamy się znaleźć w Piśmie Świętym, no bo nie wypada pewnych rzeczy mówić człowiekowi, który twierdzi o sobie, że należy do Boga, że kocha Go i że ten Bóg był z nim i przeprowadził go przez najciemniejsze chwile. Niech się zawstydzą i cofną wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu, mówi psalmista. Będą jak trawa na dachu, która usycha, zanim zakwitnie, którą żniwiarz nie napełni swojej garści ani swego naręcza, ten, który wiąże snopy i nie powiedzą przechodnie, niech będzie z wami błogosławieństwo Pana. I nie powiedzą przechodnie, błogosławimy wam w imieniu Pana. Tego nie usłyszycie, mówi psalmista. Oto chór pielgrzymów w drodze do Jerozolimy nie kończy na uwielbieniu Boga, który wyprowadził ich z opresji, ale wypowiada na koniec słowa potrójnego złorzeczenia. Ci, którzy nienawidzą Syjonu, czyli miejsca, gdzie przebywał Bóg, czyli świątyni, czyli tego miejsca najświętszego, ci, którzy nienawidzą Syjonu, tak naprawdę nienawidzą samego Boga, mówi psalmista. Po pierwsze, mają się okryć wstydem i uciec w popłochu. Po drugie, będą podobni do trawy rosnącej na dachach, która nie może się zakorzenić na dachach na Bliskim Wschodzie, w gorącym słońcu pustyni. Tam, nawet jeżeli jest glina i jakiś piasek, który osiądzie na dachu, nawet jeżeli padnie jakieś nasienie trawy, ono wzejdzie przez chwilę i za chwilę uschnie w prażącym słońcu, bo nie ma się jak zakorzenić. Wreszcie ominie ich Boże błogosławieństwo, Boża przychylność. To jest najgorsze, co może ich spotkać. Nie będą mieli udziału w Bożym błogosławieństwie. Ktoś powie, jak takie słowa mogą znaleźć się w Biblii? Jak takie słowa mogą wypowiadać ludzie, którzy jeszcze przed chwilą uwielbili Boga za Jego sprawiedliwość i za to, że uwolnił ich z opresji? Nie chcę was zmartwić, ale takich słów jest w psalmach więcej. Są całe psalmy, które zyskały sobie miano psalmów złorzeczących albo psalmów przeklinających. Mała próbka. Niechaj jego synowie będą sierotami, a jego żona niech zostanie wdową. Niech jego dzieci wciąż się tułają i żebrzą i niech zostaną wygnane z rumowisk, woła psalmista w psalmie 109. Szczęśliwy, kto ci odpłaci za zło, które mi wyrządziłaś. Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije o skałę twoje dzieci. Psalm 137. Nawet w jednym z najpiękniejszych psalmów, jednym z moich ulubionych psalmów, w psalmie 139, który opowiada o Bożej potędze i o tym, jak cudownie każdy z nas wyjątkowo i pięknie zostaliśmy stworzeni przez Boga. Nawet pod sam koniec tego psalmu czytamy: o Boże, obyś zgładził bezbożnego, niech krwawi mężowie idą precz ode mnie. Nie pamiętam, żebyśmy od takiego psalmu zaczynali nasze nabożeństwo. Nie pamiętam też, że modliliśmy się nim jakoś głośno, bo to bardzo niekomfortowe mówić te słowa. Czyżby Bóg pozwalał nam wołać do Niego w ten sposób? Czy jako naśladowcy Chrystusa nie powinniśmy kochać nieprzyjaciół, modlić się za tych, którzy nas prześladują, jak uczył Jezus? Czy może faktycznie mamy wziąć przykład z małego Eugene'a i kazać tym, którzy nas przeklinają, którzy robią nam pod górę, wypowiedzieć słowa: wierzę, że Jezus Chrystus. W takich chwilach trudno jest opanować swoje emocje. Czy nie mamy kochać nieprzyjaciół? Mamy. Ale droga do miłości nieprzyjaciół często wiedzie przez złorzeczenie i lament. Zwłaszcza wtedy, kiedy zło ma twarz konkretnego człowieka, a nasze rany są świeże, a ból nie do zniesienia. W takich chwilach, pisze Eugene Peterson, bohater naszej historii z początku kazania i autor książki o psalmach podróżnych, w takich chwilach próba zneutralizowania zła i krzywdy, jaka została nam lub komuś wyrządzona, jest po prostu nieludzka. Obojętność, neutralność, wyskakiwanie ze zdaniami nie martw się, będzie lepiej, w takich chwilach jest po prostu nieludzkie. Peterson mówi, to obrzydliwe, wygodne i niewłaściwe. Moi drodzy, nic się nie stało, to nie jest tylko najgłupsze zawołanie polskich kibiców po porażce, ale niestety nic się nie stało jest często brutalnym splunięciem w twarz temu, kto został skrzywdzony i zlekceważeniem jego bólu i cierpienia. Bo krzywda wyrządzona człowiekowi boli, zawsze boli. A krzywda wyrządzona naszym dzieciom i naszym bliskim boli poczwórnie. Boli 10 razy bardziej. W takich chwilach, pisze Peterson, gniew nie jest najlepszym wyrazem troski, ale jest jej dowodem. Gniew na niesprawiedliwe traktowanie, gniew na zło nie jest najlepszym wyrazem naszej troski, ale jest dowodem tego, że się troszczymy. Obojętność, powtarza Peterson, byłaby nieludzka. Ale coś trzeba zrobić z tym gniewem, żeby nie narastał w nas, żeby nie odkładał się w nas, żeby w przyszłości nie prowadził nas do psychosomatycznych schorzeń, żeby nie budował naszego zgorzknienia. Coś trzeba zrobić z tym gniewem, żeby nas nie popchnął do zrobienia rzeczy, których później będziemy zwyczajnie po ludzku żałować. I tu z pomocą przychodzą nam właśnie te psalmy. C.S. Lewis mówił, że naśladowca Chrystusa nie powinien modlić się tymi psalmami, ponieważ to są psalmy z czasów sprzed Jezusa. Ale pozwolę się z nim wyjątkowo nie zgodzić. C.S. Lewis powiedział mnóstwo mądrych rzeczy, pewnie same mądre rzeczy. W tej jednej rzeczy chyba nie miał racji, przynajmniej tak mi się wydaje. Jak to wyraził Philip Yancey, lepiej zabić kogoś w modlitwie, niż zabić naprawdę. I ci z nas, którzy przeżyli rozczarowanie, ból i cierpienie i krzywdę, zwłaszcza wobec najbliższych, ci z nas, dla których zło ma twarz konkretnego człowieka, wiemy, ci z nas wiedzą, że jest taki moment, zwłaszcza na początku, kiedy przychodzą nam do głowy najgorsze słowa i najgorsze myśli i chcemy zrobić najgorszą rzecz. Przysłowiowo pójść i ukatrupić tego typa. Ale psalmista tego nie robi. Psalmista podpowiada nam, że jest miejsce, do którego możemy przyjść i jest ktoś, w stronę kogo możemy złożyć nasz gniew i złorzeczenie. Niech się zawstydzą i cofną wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu. Pisze psalmista, bo wie, że atak na niego, atak na Boże dziecko, atak na tego, który należy do Boga, jest tak naprawdę atakiem na samego Boga. Dlatego złorzecząc swoim wrogom, wspominając tych, którzy orali jego plecy, psalmista prosi Boga o to, żeby ten w końcu okazał swoją sprawiedliwość. Po pierwsze, wrogom Izraela, to jest ten pierwszy plan, o którym mówimy, ale też uczy nas tego, żebyśmy w chwilach niezawinionego cierpienia zwrócili się do Boga, zwrócili do Niego nasz gniew, poczucie krzywdy i lament i Jemu zostawili ostateczną sprawiedliwość, żebyśmy nie brali spraw w swoje ręce. On sobie poradzi i z naszymi wrogami, i z naszymi emocjami, a z czasem wyciszy je i poprzez swoje słowo i swojego ducha pomoże nam znaleźć nie tylko słowa złorzeczenia, ale z czasem być może będą to po prostu słowa lamentu, a potem słowa przebaczenia, a potem być może nawet wdzięczności za tę całą sytuację, aż wreszcie, kto wie, może doprowadzi nas do modlitwy błogosławieństwa dla tych z nas, albo modlitwy błogosławieństwa dla tych, którzy nas skrzywdzili. Wierzę, że inna droga, droga udawania czy lekceważenia naszego cierpienia jest po prostu nieludzka i wcale nie pomaga nam w procesie przebaczenia. Dlatego autor psalmów 129 uczy nas, że w podróży przez życie ci, którzy należą do Boga, doświadczają niesprawiedliwości, to fakt, lecz Bóg uwalnia ich z opresji, to kolejny fakt, a los ich wrogów jest przesądzony. Los ich wrogów jest w rękach samego Boga. I nie musisz wymierzać sprawiedliwości, ale możesz ze swoim bólem, krzywdą i cierpieniem przyjść do wszechmogącego Boga, złożyć to w Jego ręce. I to wymaga czasu. To wymaga modlitwy kontemplacyjnej. To wymaga siadania rano i siadania przed Bogiem i wypowiadania tych słów do Niego tak, żeby On oczyszczał Twoje serce każdego dnia, w ciszy poranka, w ciszy wieczoru, często każdego dnia, a czasami wiele razy w ciągu dnia. Ale pewnego dnia pokój, ukojenie przyjdą, a Bóg zatroszczy się o sprawiedliwość. Dzień przed tym, jak Martin Luther King został zamordowany, wygłosił kazanie, w którym powiedział, że gdyby Bóg pozwolił mu wybrać dowolny czas w historii na życie, on wybrałby właśnie ten czas. Czas segregacji rasowej, czas walki o prawa obywatelskie czarnych, czas przemocy, bólu i cierpienia. I powiedział tak: rozumiem, że to może brzmi dziwnie, bo świat, w którym żyjemy, jest zepsuty, nasz naród jest chory, a w kraju panuje przemoc. Ale wiem też, że tylko wtedy, kiedy jest ciemno, można zobaczyć gwiazdy. I kochani, niech dobry Bóg pomoże nam, niech dobry Bóg pomoże Tobie, i Tobie, i Tobie, i mi zobaczyć gwiazdy, kiedy będziesz podróżował przez życie ciemną nocą.